Co w kocie piszczy?
A z nami już pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka zwierząt, autorka książek i opiekunka sporego kociego statka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mleko. Pani Małgorzato, zapewne często spotyka się pani z takimi informacjami, że ktoś właśnie nakarmił pysznym mleczkiem małego kociaka albo inne zwierzątko znalezione na przykład.
Tak, i ja na słowo mleko dostaję wysypki nie tylko dlatego, że sama mleka nie toleruję i pokarmy mleczne są dla mnie no bardzo, że tak powiem, nieprzyjemne w skutkach i może przez to również dodatkowo jeszcze wiem po sobie troszkę, w jaki sposób cierpią zwierzęta, które są nakarmione mlekiem nie swojego gatunku. Albo bardzo gatunku bardzo odległego od, że tak powiem, swoich gatunkowych potrzeb i predyspozycji. Ponieważ zdarzają się takie przypadki, kiedy no, ze względu na konieczność odchowywania osesków różnych gatunków nie zawsze mamy dostęp idealnie do takiego mleka, jakie byłoby nam potrzebne. I tak jest chociażby w przypadku jeży. Kiedy opiekujemy się małymi jeżami, no jeż jak najbardziej jest ssakiem, który w pierwszym okresie życia mleko spożywa, no ale nie mamy na rynku produktów mlekozastępczych z charakterystyką pokarmu jeżowego. Więc tutaj jakby wspomagamy się troszeczkę innymi preparatami mlekozastępczymi, ale właściwymi dla przede wszystkim mięsożerców. I sytuacja, w której ktoś karmi właśnie zwierzę najczęściej mięsożerne, czyli małego kociaka, małego psiaka to rzadziej, bo jednak jakoś tak ludzie rzadziej znajdują takie całkiem malutkie psy, chociaż to też się zdarza, czy właśnie jakiegoś jeża, któremu ktoś próbuje pomóc. Jeżeli nakarmimy to zwierzę mlekiem zwierząt kopytnych, tak, przeżuwaczy, czyli mlekiem krowim, bo takie najczęściej jest dostępne, no to niestety skutki dla tego małego organizmu potrafią być katastrofalne ze śmiercią włącznie i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy do czynienia z oseskiem i nakarmimy go źle, to naszą złą decyzją możemy zakończyć jego życie. I ja absolutnie tutaj nie przesadzam, bo takie sytuacje niestety się zdarzają. No, ja z jednej strony rozumiem, że ktoś chce pomóc, ale z drugiej strony błagam, apeluję i powtarzam od lat. Pomagajmy, ale mądrze.
Dlaczego, bo mnie zawsze interesuje to, dlaczego, czy te wszystkie motywacje, które powodują nami, dlaczego jest w nas taki odruch, że wobec takiego małego zwierzęcia natychmiast przychodzi nam do głowy mleko?
I to jest bardzo dobre pytanie, natomiast obawiam się, że trzeba by je zadać na przykład kulturoznawcom, bo być może oni byliby w stanie odpowiedzieć na nie w sposób bardziej precyzyjny niż ja, ale muszę powiedzieć ze swojego jakby doświadczenia, bo przed tą audycją tak troszeczkę sięgnęłam wstecz pamięcią, że ja jako człowiek wychowywany w naszym kręgu kulturowym również byłam ofiarą tego przeświadczenia. Bo przygotowując się właśnie do audycji, przypomniałam sobie sytuację, kiedy będąc dzieckiem, no takim jeszcze nie za dużym i na pewno bez wystarczającej świadomości w dokarmianiu zwierząt, sama wynosiłam to nieszczęsne mleko na spodeczku do ogrodu moich dziadków, bo właśnie a to jeżyk, a to kotek, a to jeszcze coś tam innego przyjdzie i sobie zje, wypije, posili się. I oczywiście było to złe i ja się do tego w 100% przyznaję, biję się w pierś i jest mi samej przykro teraz, jak o tym myślę, bo wiem, że robiłam tym zwierzętom krzywdę, robiłam ją nieświadomie. Oczywiście nie było to niczyim celem. Moi dziadkowie też nie mieli świadomości, pozwalając mi na to, bo to byli cudowni, wspaniali, empatyczni ludzie i na pewno gdyby wiedzieli, że no, robimy coś złego, to natychmiast by to powstrzymali, więc oni też nie wiedzieli. Ja mam wrażenie, że to troszeczkę polega na tym, że po pierwsze, no, mleko jest pierwszym pokarmem dla człowieka, tak? Jest takim odruchem na zasadzie, jak małe, no to musi dostać mleko, ale zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego gdzieś tam w takiej szerokiej społecznej świadomości, że właśnie mleka mają różne parametry, różne właściwości, różne składy, dopasowane do potrzeb tego gatunku, który je produkuje. I one są tak skonstruowane, że tak powiem, przez naturę, żeby pokrywały potrzeby tych młodych zwierząt, które do danego gatunku należą, a nie innych losowych, przypadkowych, które gdzieś się tam napatoczą. A druga sprawa, tak sądzę, to jest taka moja obserwacja, druga sprawa to jest to, że masa zwierząt niestety na swoją niekorzyść i szkodę uwielbia mleko. W związku z czym, mając do wyboru wypicie tego mleka albo jego niewypicie, one po prostu je wypiją. Wypiją je z chęci zjedzenia czegoś smacznego, może trochę nawet czasem z łakomstwa, a potem będą niestety ponosiły fizjologiczne skutki tej decyzji, która no, nie jest dobra.
Tak, pomyślałam sobie, że przecież nikt nie karmi niemowlaka mlekiem z kartonu ze sklepu, prawda?
Mam nadzieję. Aczkolwiek powiem szczerze, że czasami takie pomysły już widuję u niektórych osób, że nie zdziwiłabym się, gdyby tak też było. Ale rzeczywiście no, mamy jakieś takie przeświadczenie, że dla dziecka powinno być to mleko o parametrach dziecięcych.
No właśnie, a nie przekładamy tego na zwierzęce dzieci zupełnie.
Zupełnie, zupełnie. I ja też jestem no, przerażona tym. Co więcej, jestem przerażona tym, co się dzieje na rynku produktów dla zwierząt domowych, takich naszych zaopiekowanych pupili, kiedy zaczynają się właśnie pojawiać produkty mleczne, ale nie produkty mleczne, mleko zastępcze, czyli takie, których my używamy do odchowania maluchów, żeby dać im ten dobry start i zapewnić właśnie te wszystkie składniki odżywcze w takiej kombinacji, jaka jest im potrzebna, tylko preparaty mleczne takie smakowo-przekąskowe, czyli właśnie jakieś kartoniki z mleczkiem dla kotów, a to mleczko bez laktozy, a to takie, a to siakie, a to buteleczki, gotowe produkty, bo preparaty mleko zastępcze najczęściej, tak jak w przypadku preparatów dla ludzkich dzieci, mamy w proszku, rozrabiamy odpowiednią ilość w odpowiednich parametrach z wodą i to podajemy maluchowi jaką taką świeżą mieszankę. Natomiast te takie po prostu kartoniki, butelki, nie wiadomo co tam jeszcze właśnie z tymi mlecznymi miksami, to jest coś, co mnie po prostu spędza sens powiek jako dietetykowi, bo ja wtedy zawsze zadaję bardzo podstawowe, proste pytanie. Czy dorosły kot w naturze pije mleko? No nie. No więc skoro go nie pije, to może jest w tym jakaś logika, że go nie pije, tak? Tak samo jak my jako ludzie też w dorosłym życiu nie pijemy mleka i organizm, który od mleka zostaje odstawiony na etapie właśnie tego przejścia dietetycznego na dietę stałą, przestaje po pierwsze z mleka czerpać korzyści, co więcej, przestaje sobie radzić z jego prawidłowym trawieniem. I dokładnie tak samo jest u psów, kotów, krów, koni, kóz i co sobie tam jeszcze wymyślimy, dorosłe zwierzęta mleka nie piją, kropka. W związku z czym wprowadzanie im tego mleka wtórnie, bo kotek lubi, bo kotkowi smakuje, bo on by chciał, oczywiście, ale znaczy ja rozumiem tą motywację, ale ona jest po prostu zła.
Czyli żadne jogurty, sery, żadne przetwory mleczne, bo na pewno się pani spotkała z takimi stwierdzeniami, że ale mój kotek to lubi i on dobrze toleruje to mleko.
Tak, spotkałam się z takimi stwierdzeniami i oczywiście są to takie dowody anegdotyczne w postaci pojedynczych zwierząt, które zwłaszcza jeśli są regularnie wystawiane na kontakt z takim pokarmem, no to gdzieś tam do pewnego stopnia są w stanie, w niektórych przypadkach, podkreślam to mocno, w niektórych przypadkach są w stanie je tolerować, ale powiem szczerze, że ja się spotykałam już w swojej pracy z jeszcze gorszymi sytuacjami, czyli na przykład sytuacją zalecania zaniedbania zwierzętom przyjmującym antybiotyki właśnie podawanie niewielkich ilości jogurtów, no bo jogurty to przecież kultury bakteryjne i w ten sposób będziemy tak naturalnie wspomagać przewód pokarmowy, żeby się nie wyjałowił z kultur bakteryjnych. To jest w ogóle już jakieś kuriozum, ponieważ flora bakteryjna mięsożercy w jego przewodzie pokarmowym jest charakterystyczna dla mięsożercy i można ją wspomagać i uzupełniać wyłącznie preparatami dedykowanymi dla mięsożercy. A pakowanie w kota jogurtu, jedyne co nam może dać, to rozstrój tego przewodu pokarmowego. Jeszcze większy, jeszcze silniejszy. A ponadto, i to jest też rzecz, o której się zapomina, mleko to oprócz tłuszczów, które są w nim zawarte, również cukry. Olbrzymia ilość cukrów, które podawane regularnie do organizmu nie tylko powodują to, że bardzo mocno obciążamy trzustkę, a trzustka, zwłaszcza u kotów, jest bardzo delikatna, ale również możemy doprowadzić do tego, że regularna podaż mleka kotom, nawet kotom dorosłym, w ilości powiedzmy 2 łyżek stołowych dziennie, doprowadzi nas w pewnych procesach fizjologicznych do przyspieszenia stadium niewydolności nerek. Więc po co? Po co temu zwierzęciu to robić? Z kolei te biedne, nieszczęsne jeże, które wiecznie są karmione tym mlekiem, tak naprawdę z dobrych chęci, są znowu gatunkiem, który kompletnie nie toleruje laktozy, zupełnie nie radzi sobie z jej trawieniem. Ona wywołuje fermentację w tych biednych jeżowych jelitach. No i to jest po prostu tak koszmarna niedźwiedzia przysługa, że no ja co roku widzę te dziesiątki apeli o to, żeby nie wystawiać tych misek z mlekiem, nie dokarmiać mlekiem, nie próbować tego robić. Ale ja mam wrażenie, że to jest tak jak z tymi siatkami na oknach. To można mówić, a potem i tak się okazuje, że ktoś nie wiedział, ktoś nie doczytał, albo ktoś uważa, że to bzdura.
Albo z chlebem, który się rzuca ptakom.
O tak.
No dobrze, tak. W zamian za mleko po prostu woda.
Generalnie tak, u dorosłych zwierząt używamy wody do tego, żeby po prostu miały do niej dostęp. Jeśli mamy zwierzę, któremu musimy przemycić trochę więcej wody z jakichś przyczyn, albo obawiamy się, że mało pije, bądź na przykład lekarz nam zwrócił uwagę, że nasze zwierzę jest odwodnione, no to wtedy przede wszystkim możemy tą wodę mieszać z pożywieniem, bo woda, która ma smak karmy, zawsze będzie chętniej spożywana przez zwierzaka, czyli po prostu dolewać wody do miski z jedzeniem. Absolutnie no, rezygnujemy w takim przypadku, jeśli chodzi szczególnie o koty, z żywienia karmami suchymi, bo one odwadniają. Jeśli chcemy zwierzaka nawodnić, no to tylko pozostają nam dobre składowo diety mokre. Natomiast też absolutnie nie stosujemy w dożywianiu zwierząt mleka ludzkiego. W sensie takich właśnie preparatów mlekozastępczych dla dzieci, bo też niestety się zdarza, że ludzie mają już tą świadomość, że mleko z kartonu czy tam z butelki takie kupione gdzieś w markecie to nie jest dobry pomysł, ale mają na przykład właśnie małe dziecko, no to przecież takie tam, taki preparat, który daje się ludzkim noworodkom, no to przecież to takie dobre to kotkowi czy pieskowi, czy właśnie jeżykowi nie zaszkodzi. No zaszkodzi niestety, bo znowu mamy tutaj mleko o parametrach dla naszego gatunku, czyli po prostu dla człowieka. I nie ma takiej możliwości, żeby zwierzę innego gatunku stolerowało preparat mlekozastępczy, jeśli on nie jest dedykowany dla niego po prostu.
Tutaj nie ma takich bezpośrednich konsekwencji, prawda, że podamy mleko i potem widzimy konsekwencje. Te konsekwencje są ukryte, zwłaszcza pani często opowiada, że koty cierpią i nie widać tego po nich, nie pokazują swojego cierpienia, a zapewne po takim mleku cierpią bardzo.
No niestety to jest też kwestia tego, że to mleko było w takiej jakiejś naszej, no chciałabym wręcz powiedzieć, kulturze zakorzenione w sytuacji, szczególnie przy kotach, w sytuacji, kiedy to były zwierzęta jeszcze parędziesiąt lat temu, no nie ukrywajmy, bardziej przydomowe niż domowe. No to jeśli ta miska mleka była gdzieś tam wystawiana i kot sobie to mleko spijał, to nie doświadczaliśmy w domu biegunki w kuwecie, tak? Bo nie było kuwety i kot, jeśli cierpiał z powodu schorzeń i problemów jelitowych, no to wszystkie dowody tego zostawiał gdzieś na polu, w stodole, w obejściu, gdzieś na zewnątrz, tak? W tej chwili, kiedy mamy te zwierzęta pod swoją opieką bezpośrednią, jeśli ktoś się zdecyduje na podanie mleka kotom, to i są to zwierzęta, no, które właśnie zareagują w ten negatywny i trudny dla nich sposób, to bardzo szybko będą dowody bardzo namacalne, bardzo nieładne i bardzo śmierdzące.
Mm-hmm. Czy jeżeli możemy kota bardziej porównać do lwa, tak, niż do tygrysa, ostatnio zwracała pani mi na to uwagę, to przecież lwy nie piją mleka.
No nie, zdecydowanie. To nie jest w ich repertuarze. Tak, myślę, że ze względu na relacje społeczne, które koty domowe potrafią budować, rzeczywiście możemy troszkę mówić o nich jako o takich małych lwach, zwłaszcza jeżeli mamy tę sytuację, kiedy mamy zwierzęta żyjące w grupie i dobrze się dogadujące, bo jednak tygrysy, czy gepardy, czy pantery to są bardziej takie typowe samotniki kocie. Natomiast lwy faktycznie mają tą umiejętność budowania grup społecznych i faktycznie w tych grupach społecznych jakoś gremialnego dojenia zebr na sawannie się nie obserwuje.
No, przepraszam, ten mój śmiech, bo to temat w sumie bardzo poważny. A co słychać u Gacka?
Gacek bardzo dobrze. Ostatnio uznał, że jest zimno, ponieważ nie wiem jak w Zielonej Górze, ale u nas spadła troszkę temperatura do takich temperatur, które ja uważam wreszcie za jakieś takie normalne i pozwalające na funkcjonowanie, więc Gacek ogłosił protest, zażądał ubranka, stwierdził, że on nie funkcjonuje w takich temperaturach i proszę mu rozłożyć kocyki, śpiworki i on najchętniej w ogóle spod kołdry wychodził nie będzie. No więc chodzi sobie w koszulce, co podniosło mu komfort funkcjonowania i dzięki temu jednak czuję się dobrze, natomiast to ochłodzenie przyniosło inną fascynującą zmianę w naszym domu. Mianowicie Stefan postanowił wejść w konkurencję z Gackiem, jeżeli chodzi o ilość spożywanego jedzenia i zmienił się w koci odkurzacz. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo on zawsze był chudziną i cieszę się, że ma apetyt, ale naprawdę to, ile obecnie karmy jest w stanie się pomieścić w tym 3,5-kilogramowym kocie, to naprawdę ja otwieram oczy ze zdumienia.
A wie pani co, jeszcze tak na koniec przypomniało mi się, że taki film animowany Filemon i Bonifacy, nie pamiętam tytułu tego filmu.
Przygody kota Filemona.
A właśnie. I tam zawsze była ta miska z mlekiem. To też chyba trzeba zacząć apelować do twórców bajek, żeby te miski z mlekiem po prostu jakoś pousuwać, no bo to już nie jest edukacyjne, prawda?
Nie, niestety ja znam przypadki, gdzie dzieci moich bliższych lub dalszych znajomych z kręgu świadomych kociarzy już od przedszkola edukują panie przedszkolanki, że takich rzeczy się nie opowiada, więc tutaj dzieci przejmują tą rolę edukatorów i to jest fantastyczne. Natomiast teraz na początku sierpnia będzie miała premierę moja kolejna książka, właśnie nastawiona na edukację dzieci. Tam to jest taki zbiór 100 faktów o kotach i tam właśnie jeden z wpisów jest poświęcony temu tematowi, tak? Jak to jest z tym mlekiem i o co tam chodzi? Bo ja też już od dawna staram się właśnie do dzieciaków również z tym docierać, żeby no od początku utrwalać te dobre, a nie błędne wzorce.
No, u nas w Zielonej Górze jest kocia kawiarnia, która jest dla mnie miejscem bardzo inspirującym i tam właśnie niedawno taka młoda osóbka też jedząc sobie torcika czytała właśnie książeczkę o kotach. Myślę, że takie miejsca powinny być w Polsce jak najwięcej, bo tam dzieci po prostu siłą rzeczy ciągną, żeby z tymi kotami poprzebywać i przy okazji dowiadują się tak naprawdę no, tych właściwych rzeczy, prawda?
Tak, taka edukacja od wczesnego okresu jest bardzo potrzebna i zawsze mnie to bardzo cieszy, kiedy dociera się właśnie do dzieciaków z tymi treściami, bo potem jest szansa, że one z tym pójdą dalej w świat.
Dziękuję bardzo. To do usłyszenia za tydzień, a już za parę minut połączenie z Piotrkiem Działakowskim.
Do usłyszenia, dziękuję.